Czy to pieszo, czy na rowerze, czy autokarem? Można też samolotem. Cel jest jeden – spotkanie z Bogiem. O niezwykłych miejscach, gdzie jest to możliwe, w audycji Pielgrzymowanie. Zaprasza Mateusz Wałach.
Zakon braci mniejszych obchodzi w tym roku niezwykły jubileusz. Mija bowiem 800 lat od momentu, kiedy jego założyciel, święty Franciszek z Asyżu, otrzymał stygmaty. O tym, co wydarzyło się 8 wieków temu w miejscowości Chiusi de Laverna, jubileuszu i polskiej Lavernie, a właściwie Alverni, porozmawiam z moim gościem, a jest nim ojciec Filip Czub, bernardyn, wikary klasztoru i sanktuarium w Alverni. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Na samym początku może niech ojciec opowie naszym słuchaczom, co wydarzyło się 800 lat temu na górze de Laverna.
Ja myślę, że na początku warto wspomnieć o tym, że Franciszek, święty Franciszek, był mistykiem wcielenia Chrystusa. I on jest niedoścignionym mistrzem, jeżeli chodzi o przekazanie ludziom, przybliżenie ludziom, jak to się stało, że Bóg stał się człowiekiem. I od momentu jego nawrócenia w San Damiano, po jego śmierć, a szczególnie w momencie ukazania ludziom wcielenia Chrystusa w Greccio i w momencie ukrzyżowania, chciał nam przybliżyć to, że Chrystus jest nam szczególnie bliski w każdym momencie naszego życia. W momencie trudnym, w momencie zwątpienia, w momencie opuszczenia po śmierć. Nie? I to Franciszek pokazuje nam przez całe swoje życie. Nie? Franciszek w 1223 roku w miejscowości Greccio przybliżył ludziom tajemnicę Bożego Narodzenia, organizując pierwsze w historii jasełka. I rok później, pod koniec lata, Franciszek udaje się właśnie na górę Lavernę, którą otrzymał od hrabiego Orlando, aby odbyć tam swój 40-dniowy post ku czci świętego Michała Archanioła. I podczas tego postu, w okolicach 14 września, Franciszek jest świadkiem niezwykłego zjawiska. Objawia mu się Chrystus pod postacią Serafina, ukrzyżowany Chrystus pod postacią Serafina. Jak zanotuje jego biograf, Franciszek w tym momencie odczuł zarówno błogość, jak i ból. Może to jest związane z tym, że Franciszek przed momentem stygmatyzacji modlił się o to, aby mógł poczuć taką samą miłość jak Chrystus na krzyżu i tak samo cierpieć jak on na krzyżu. Więc możliwe, że to ma powiązanie. I kiedy to objawienie się zakończyło, Franciszek dostrzegł na swoich dłoniach i stopach i boku krwawiące rany. Jak zanotuje biograf właśnie, że skóra na jego dłoniach i stopach ukształtowała się jakby na wzór główek gwoździ, które były w tych miejscach.
Dzisiaj w tym miejscu, gdzie wasz założyciel otrzymał stygmaty, otrzymał znamiona męki Chrystusowej, znajduje się wspaniałe sanktuarium, ba, jest nawet bazylika. Dlaczego, ojcze, będąc we Włoszech, warto odwiedzić to niezwykłe miejsce?
Myślę, że chociażby dlatego, że jest niezwykle położone. Jest położone na skraju Parku Narodowego, otoczone przepięknymi bukowymi lasami. Jest zbudowane na skarpie skały bardzo wysokiej. Nie? Więc sam klimat tego miejsca, który sprzyja medytacji, wyciszeniu, no jest to w końcu pustelnia. Samo to już powinno zaprosić współczesnych ludzi, którzy bardzo tęsknią za ciszą i spokojem, do pielgrzymowania na Lavernę.
Co tam zobaczymy, kiedy już dotrzemy na Lavernę?
Zobaczymy tam klasztor bardzo stary, bo zbudowany już kilka lat po stygmatyzacji. W jego centrum znajduje się bazylika poświęcona Matce Bożej, z której to prowadzi taki długi korytarz do kaplicy stygmatów, bo tu trzeba wspomnieć, że kaplica stygmatów znajduje się około 100 metrów od tej bazyliki. Będąc w sanktuarium, myślę, warto zwrócić też uwagę na niezwykłe płaskorzeźby Andrea della Robbia z XV wieku, które przedstawiają różne momenty z życia Jezusa. Jedna z nich jest umieszczona właśnie w kaplicy stygmatów, która przedstawia moment śmierci Jezusa i pod krzyżem Chrystusa obok Matki Bożej, obok świętego Jana i świętego Hieronima klęczy właśnie święty Franciszek, nie? Alter Christus.
Czyli można powiedzieć, że w przypadku świętego Franciszka historia zatoczyła koło, bo zakochał się w ukrzyżowanym od pierwszego wejrzenia, mam tu na myśli krucyfiks San Damiano, a ostatecznie Chrystus tak wynagrodził jego działanie, jego trud, jego miłość i oddanie, że obdarzył go czymś najpiękniejszym, czyli śladami własnej męki. Śladami miłości de facto, bo przecież mówimy, że w ranach Chrystusa jest zapisane imię każdego i każdej z nas.
Ja myślę, że stygmaty w życiu Franciszka były takim przypieczętowaniem całego jego życia, które było niczym innym jak podążaniem za Chrystusem. Nie? Od momentu jego nawrócenia całe jego życie, to co czynił, to co robił, to co zostawił w swoich pismach, było niczym innym jak wielkim zachwytem nad życiem Jezusa. Nie? Nad tym, że stał się człowiekiem, nie? Że został z nami w postaci chleba. Nie? I to, kiedy Franciszek mówi, że on zniża się co dzień, jak wtedy, gdy z tronu królewskiego stąpił do łona dziewicy, on co dzień wstępuje do nas w tej pokornej postaci, że co dzień wstępuje z łona ojca na ołtarz w rękach kapłana, nie? Że nie ma się czego bać, nie? Że jedyną naszą sensowną drogą naszego życia jest naśladowanie Chrystusa w tej profesji, w której jesteśmy, w tej rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy.
Powróćmy na Lawerny i powróćmy do Bazyliki, do Sanktuarium. Wspomnieliśmy, że w miejscu, gdzie święty Franciszek otrzymał stygmaty, znajduje się kaplica. A czy jest w jakiś sposób oznaczone to stricte miejsce w kaplicy, gdzie Franciszek otrzymał stygmaty? Jest ono jakoś zaznaczone, że pielgrzymi mogą zobaczyć, aha, to jest to miejsce stygmatyzacji.
Tak, tak naprawdę miejsce stygmatyzacji, czy skała, na której dokonała się stygmatyzacja, została jakby dowartościowana, ukazana w dwóch miejscach. Pierwsze, to najważniejsze, znajduje się w centrum tej kaplicy stygmatów. Jest ono zaznaczone taką ramą, oczywiście jest przeszklone z taką łacińską inskrypcją, że właśnie w tym miejscu święty Franciszek otrzymał znamiona męki pańskiej. Natomiast drugie miejsce, już może mniej znane, mniej popularne, znajduje się piętro niżej. Została tam wybudowana kaplica poświęcona świętemu Bonaventurze, w której to jedna ze ścian jest właśnie skałą stygmatów, którą każdy może dotknąć.
Coś niezwykłego, czyli de facto każdy może namacalnie poczuć charyzmat, poczuć atmosferę de facto tego niezwykłego miejsca, jakim jest Lawerna.
Tak, i myślę, że jedno ze słów, które mogą nam scharakteryzować to miejsce otrzymania stygmatów przez Franciszka i ogólnie całe sanktuarium na Lawernie, są słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w czasie pielgrzymki tam na Lawernę. On wyznał wtedy jednemu z naszych ojców, że na Lawernie na nowo zrodziło się chrześcijaństwo. Że to było miejsce, gdzie Franciszek, otrzymując stygmaty, dał współczesnemu światu na nowy blask Chrystusa. Pokazał współczesnemu sobie człowiekowi, że Chrystus ciągle w tym kościele jest.
Ojcze, a czy sama nazwa Lawerna ma jakieś symboliczne znaczenie?
Nie.
Okej, czyli po prostu tak było, tak zostało, no i tak będzie.
Taka miejscowość.
Taka miejscowość. Jeżeli nabierzemy ochoty i jedziemy do Włoch, to jak dostać się na Lawernę?
Sanktuarium jest położone, jak powiedziałem wcześniej, na zboczu góry, więc sam dojazd do tego miejsca jest troszeczkę skomplikowany, ponieważ trzeba przebyć trochę serpentyn, niebezpiecznych jakichś zakrętów. Natomiast jest położone niedaleko miasta Arezzo, kilkadziesiąt kilometrów, więc myślę, że pomimo tego, że trzeba zboczyć trochę z tych głównych tras pielgrzymkowych czy turystycznych we Włoszech, Lawerna warta jest odwiedzenia i modlitwy.
Ojcze, wielu pielgrzymów nie może sobie pozwolić na to, żeby odbyć daleką podróż do Włoch, no ale my Polacy kochamy się w kopiach. No i w Polsce też jest kopia Lawerny. Nazywa się Alvernia. Jak to się stało, że kopia jest tak bardzo zbliżona do oryginału. No, kopia ma być zbliżona do oryginału, ale przecież polska Alvernia praktycznie oddaje tego samego ducha, co włoski oryginał. Jak to się stało, że powstało to niezwykłe miejsce, czyli klasztor w Alverni, gdzie ojciec posługuje na co dzień?
To wszystko zaczęło się od zachwytu. Krzysztof Koryciński, który był właścicielem tych ziem, na których dzisiaj stoi klasztor, udał się z pielgrzymką do Włoch śladami Franciszka. I oprócz Asyżu i Greccio nawiedził Lavernę i w trakcie jego pobytu na tamtym miejscu zauważył bliźniacze wręcz podobieństwa pomiędzy Laverną a górą Podskale, której był właścicielem. Ta góra Podskale, notabene, jest wygasłym wulkanem. I zauważył kilka podobieństw. Uskok jest, są bardzo, bardzo liczne takie małe jaskinie, wąwozy, które mu bardzo przypominały tą Lavernę.
Mnóstwo zieleni przecież też.
Dokładnie, dokładnie. Jest klasztor otoczony lasami. I Krzysztof po powrocie postanowił taki klasztor ufundować, który miałby być właśnie swoistą kopią tamtej włoskiej Alvernii, który miałby służyć zakonnikom przede wszystkim jako miejsce skupienia, jako pustelnia.
Jak to się stało, że wy, Bernardyni, objęliście to miejsce w swoją opiekę? Czy to było jakieś specjalne zaproszenie od Korycińskiego, czy na przestrzeni lat zwrócono się do was z prośbą o objęcie opieką duszpasterską klasztoru w Alvernii?
To była osobista prośba Krzysztofa Korycińskiego. On od początku chciał, aby nad tym miejscem opiekę duchową objęli Bernardyni i sprowadził nas tam w 1616 roku.
Klasztor to przede wszystkim nie tylko miejsce, gdzie żyjecie, ale też miejsce, gdzie przybywają pielgrzymi. Może najpierw zacznijmy od niezwykłego kościoła pod wezwaniem stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. Świątyni małej, ale niezwykłej, pięknej, charakterystycznej dla zakonu franciszkanów. Co warto zobaczyć w waszej świątyni, kiedy już się tam znajdziemy?
Na początku, myślę, warto wspomnieć, że jest to druga świątynia na tym wzgórzu. Pierwsza drewniana niestety uległa spaleniu i w 1660 konsekrowano obecny kościół. Całe wnętrze zostało wykonane w stylu barokowym. Ołtarze w kolorze brązowo-złotym, myślę, już samo przez to jakby zachęcają, czy sprawiają taki klimat modlitewny, klimat takiego
ascetycznego,
ascetyczno-franciszkańskiego. Natomiast myślę, że w naszym kościele warto zwrócić uwagę na takich kilka rzeczy, kilka zabytków. Przede wszystkim po wejściu do kościoła rzuca nam się w oczy wielki krucyfiks w głównym ołtarzu. Został on ufundowany przez jednego z naszych wybitniejszych prowincjałów, ojca Krzysztofa z Scipio Campo, na początku XVII wieku. Ten krucyfiks znajdował się początkowo w naszym pierwotnym kościele. Później cudownie ocalony przeniesiono go do obecnego. Postać Chrystusa jest niezwykle realistyczna. Jego oczy, półotwarte usta, detale, z jakim został wyrzeźbiona ta postać, jest niezwykle poruszająca i zachęca do medytacji, do wdzięczności Chrystusowi za to, czego dokonał na Golgocie. Kiedy będziemy już przy głównym ołtarzu, myślę, warto też zwrócić uwagę na wiszącą po lewej stronie ikonę, obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. To jest w ogóle niesamowita historia tego obrazu, ponieważ po pożarze, o którym będziemy mówić, trzeba było dokonać jakichś tam prac porządkowych. Kiedy nasi bracia sprzątali strych, wiadomo, były tam spalone różne deski, różne inne przyrządy, które trzeba było, wiadomo, posprzątać. I kiedy przed klasztorem stała już przyczepka z tymi nieużytecznymi rzeczami, nasz ojciec Bolesław, który był ówczesnym gwardianem tego klasztoru, zauważył dużą deskę, na której były poprzecierane złocenia. Jego to bardzo zaintrygowało, co to jest, w ogóle co to robi w tym miejscu. Wyciągnął tą dechę z wywózki do spalenia i dał ją swoim znajomym konserwatorom. Kiedy oni poddali tą deskę rentgenowi, prześwietlili ją, zauważyli, że w środku, że na tej desce jest wymalowana postać. Kiedy zaczęli ją dalej konserwować, czyścić, to ich oczom ukazała się postać Madonny z Dzieciątkiem. Później okazało się, że jest to centralna część ołtarza z naszego pierwszego klasztoru w Polsce, w Krakowie. I ten obraz pochodzi z okolicy z 1453 roku.
Mówimy o tym wizerunku, który dzisiaj odbiera cześć w klasztorze w bocznym ołtarzu jako Matka Boża Alvernijska.
Nie. Ten obraz wisi w samym prezbiterium niedaleko głównego ołtarza.
Dobra. Ojcze, wielu pielgrzymów zwraca uwagę też na tak zwane przeszklone szafeczki, które znajdują się w kościele. Co w nich znajdziemy i dlaczego warto na nie zwrócić uwagę, bo w innych klasztorach tego nie znajdziemy?
No jest to taka osobliwa reminiscencja barokowych misteriów. Wiem, że w okresie baroku to było bardzo popularne, nie? Misteria bożonarodzeniowe, wielkanocne, pasja Chrystusa. I taką pozostałością po tym są właśnie takie malutkie, woskowe, rzeźbione figurki wykonane we Włoszech. No i sprowadzone tutaj do Alvernii. Przedstawiają one moment Bożego Narodzenia, świętego Jana Nepomucena, świętą Annę, moment wniebowzięcia Matki Bożej, ale także świętego Antoniego i moment oczywiście stygmatyzacji świętego Franciszka. Co ciekawe, nie uległy zniszczeniu w czasie pożaru.
No to też świadczy o jakimś niezwykłym działaniu Bożej opatrzności. Ojcze, wspomnieliśmy o tym, że Kościół nosi wezwanie stygmatów świętego Franciszka z Asyżu. Nazwa zupełnie nieprzypadkowa, jeżeli chodzi o Alvernię. A czy ten pierwszy drewniany kościół też miał takie wezwanie?
Tak, od samego początku cała góra i kościół było poświęcone właśnie stygmatom świętego Franciszka.
Podobno klasztor gościły znamienite osoby, chociażby króla Jana III Sobieskiego. W czasie wojny pomagaliście uciekinierom, więźniom z Oświęcimia, którzy znaleźli schronienie w waszym klasztorze. I tutaj znalazł też schronienie wielki patriota, rotmistrz Witold Pilecki. Co wiemy o tym okresie, kiedy mieszkał u was w klasztorze w Alvernii?
O samym pobycie Witolda Pileckiego wiemy z podań miejscowych, z tego względu, że tego faktu, wiadomo, nie odnotowywano w kronice klasztornej z racji
okupacji,
oczywiście, i późniejszych czasów. Natomiast ten fakt, że rotmistrz Witold Pilecki po ucieczce z Oświęcimia znalazł schronienie, przez kilka dni przebywał w naszych zabudowaniach klasztornych, no, świadczy też o takim zaufaniu, nie? Pileckiego do Bernardynów, do tego miejsca. Nie? Czuł się tutaj bezpiecznie. I na pamiątkę jego ucieczki z Oświęcimia jest organizowany taki rajd. I wśród wielu tam punktów na jego trasie jest oczywiście klasztor Bernardynów w Alvernii, gdzie ułani na moment zatrzymują się na chwilę modlitwy i jadą dalej. Natomiast oprócz wielu innych znamienitych osób jak król Jan III Sobieski czy Stanisław August Poniatowski, który również nawiedził Alvernię w czasie polowań w okolicznych lasach. Myślę, warto też wspomnieć o świętych, którzy postawili swoje stopy na tej alvernijskiej górze, jak chociażby święty Józef Bilczewski, który przybywał na swoje rekolekcje do klasztoru, kardynał Marian Jaworski, kardynał Karol Wojtyła, więc myślę, że klasztor został uświęcony ich obecnością i modlitwą.
Wspomniałeś o dwóch kardynałach, tak bardzo też związanych z Kalwarią, bo przecież jeden jest pochowany w Kalwarii, a drugi święty powiedział, że jego serce zostało w tym sanktuarium na zawsze tak naprawdę. I to też świadczy o tym, że tak jak ojciec wspomniał, do alvernijskiego klasztoru przybywają ludzie różnych stanów, żeby tu zaczerpnąć mocy, zaczerpnąć siły. A w dalszej części naszej audycji opowiemy państwu o niezwykłym wizerunku Chrystusa, który odbiera cześć właśnie w alwernijskim klasztorze, a teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną.
Boża świątynio ogołocona, stoisz w cierniowej koronie. Cierpiąc ku niebu wznosisz ramiona, święte krzyżujesz dłonie. Płaszczem ognistym upokorzona, biciem stworzonych dzwonów. Ty nie umierasz, twarz zanurzona w przeczystym zdroju. Niech się nie tworzy serce Twoje, Polska Laverno. Bądź ufną matką, która wskazuje twarz miłosierną. Niech się nie tworzy serce Twoje i nie truchleje. Pan Cię naznaczył nowym stygmatem, obudź nadzieję. Wieżo samotna, krzyżem zwieńczona, aktów strzelistych dzwonami. Miłość wskazujesz niezwyciężoną, przy której wiernie trwamy. Ojcze Franciszku, odbuduj z nami mury zranionej świątyni. Niech Twa gorliwość jak w San Damiano jej los odmieni. Niech się nie trwoży serce Twoje, Polska Laverno. Bądź ufną matką, która wskazuje twarz miłosierną. Niech się nie trwoży serce Twoje i nie truchleje. Pan Cię naznaczył nowym stygmatem, niech się nie tworzy serce Twoje, Polska Laverno. Bądź ufną matką, która wskazuje twarz miłosierną. Niech się nie tworzy serce Twoje i nie truchleje. Pan Cię naznaczył nowym stygmatem, obudź nadzieję.
Mateusz Wałach, Paloty FM. Witam Państwa w dalszej części naszej audycji. Moim gościem jest ojciec Filip Czub. Rozmawiamy o klasztorze w Alvernii. Ojcze, przed przerwą wspomnieliśmy o tym, jak funkcjonował klasztor na przestrzeni lat, jak powstał, o tym, co wydarzyło się na Alvernii. Wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają do Alvernii, czyli do polskiej Laverny, chcą pokłonić się Panu Jezusowi przed niezwykłym wizerunkiem, który odbiera cześć w waszym klasztorze. Mowa oczywiście o wizerunku Chrystusa cierpiącego, Chrystusa alwernijskiego. Jak to się stało, że staliście się posiadaczami tego niezwykłego wizerunku?
No, historia tego obrazu jest no, niezwykła, ponieważ pierwsze wzmianki według naszych kronik klasztornych odsyłają nas do Konstantynopola. Jesteśmy w roku 1453, gdzie obraz jest własnością cesarza Konstantego XII. On znajduje się w jego prywatnej kaplicy cesarskiej, cesarz przed nim się modli. Później po złupieniu Konstantynopola wizerunek trafia w ręce muzułmanów, dokładnie w ręce Mahometa II, który razem z wieloma innymi artefaktami chrześcijańskimi chowa je w swoim skarbcu. Później z tego skarbca wykupuje go cesarz austriacki Ferdynand, który wzorem swojego wielkiego poprzednika z Bizancjum wiesza go w swojej prywatnej kaplicy, gdzie odbiera cześć od niego, od całej jego rodziny. A że wtedy zwyczajem było, że po śmierci cesarza jego dewocjonalia, przedmioty kultu trafiały w ręce jego kapelanów, tak również się stało i z tym obrazem. Później on był przekazywany kolejnym kapłanom, aż w końcu trafił do księdza Jana Michlajskiego, proboszcza z niedalekich Babic, który w ramach wdzięczności Bernardynom za opiekę nad jego chorym ojcem, za pochowanie go w zakonnym grobowcu, postanowił ofiarować ten obraz Bernardynom. To dokonało się 2 sierpnia 1686 roku, gdzie w takiej uroczystej procesji z Babic do Alverni szła niezliczona rzesza ludzi, począwszy od duchowieństwa, poprzez szlachtę, po tych najuboższych, którzy przy śpiewie, przy wielkim wzruszeniu przynieśli ten cudowny wizerunek na alwernijskie wzgórze.
Czy macie jakieś informacje o tym, że zanim klasztor trafił do Alverni, już słynął łaskami?
Tak, już na dworze cesarza austriackiego były właśnie świadectwa mówiące o tym, że obraz zasłynął cudami, łaskami.
Czy mógłby ojciec naszym słuchaczom jakoś scharakteryzować ten obraz? Bo rozumiem, że on przedstawia Jezusa w momencie Ecce Homo, kiedy Piłat go wywołuje, całego ubiczowanego, pokrytego ranami, w szkarłatnym płaszczu z koroną cierniową.
Chrystus jest przedstawiony właśnie w momencie przedstawienia go ludowi. Ma koronę cierniową na głowie, trzyma trzcinę w swoich dłoniach, ma związane te dłonie, jest okryty purpurowym płaszczem, ale myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na jego twarz. Pełna bólu, ale i spokoju. I myślę, że to też jest rys naszego sanktuarium, że Chrystus jest cierpiący, ale cierpi w spokoju. I myślę, że ten pokój, który bije z tego obrazu, daje nadzieję tym ludziom, którzy przychodzą przed ten wizerunek, aby u Jezusa szukać ukojenia, pokoju serca.
W kaplicy Pana Jezusa znajdziemy mnóstwo gablot, w których są umieszczone wota pozostawione przez pielgrzymów. Rozumiem, że prowadzicie jakąś księgę łask i cudów, w której są spisywane wszystkie te łaski, których ludzie na przestrzeni lat doświadczyli, modląc się przed tym właśnie obrazem.
Tak, dokładnie. W naszym klasztornym, w naszej klasztornej zakrystii przechowujemy właśnie Księgę Łask i Cudów. Natomiast myślę, że większość z nich dzieje się jakby poza naszymi oczami. Widzimy, że w ciągu dnia bardzo dużo ludzi przychodzi na taką krótką, prywatną modlitwę. I tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje pomiędzy nimi a Panem Jezusem. Nie, to są już cuda, które dzieją się w ich sercach. Natomiast tymi cudami, o których mogę się podzielić, to przede wszystkim są właśnie cuda pojednania, pogodzenia się między członkami rodziny, czasami po wielu latach skłócenia. Nie? To są takie cuda, które może nie są jakieś spektakularne, typu uzdrowienia, nie? Ale które wnoszą wielki pokój w serca tych wszystkich, którzy modlą się przed obrazem Ecce Homo.
Ojcze, przychodzi rok 2011 i ma miejsce wielka tragedia, bo jest pożar klasztoru, kościoła, konkretnie płonie dach. Mimo to szybko udaje się rozpocząć prace rekonstrukcyjne. No, dziś po tym wydarzeniu praktycznie nie ma śladu. Jaka była przyczyna tego, że w ogóle klasztor i sanktuarium stanęło w płomieniach?
Tak naprawdę do dzisiaj nie znamy przyczyny tego pożaru. Natomiast jedno jest ważne, najważniejsze, że ta tragedia wyzwoliła w bardzo wielu ludziach niesamowitą chęć pomocy. Pomocy w odbudowaniu tego miejsca, ponieważ tak jak mawiają alwerniacy, bez klasztoru nie byłoby Alwernii. I po tym moim krótkim pobycie w Alwernii widzę, że rzeczywiście klasztor jest takim oczkiem w głowie dla tych wszystkich ludzi. I słyszałem bardzo wiele takich świadectw o odbudowie tego klasztoru, w ogóle o tych najbliższych dniach po pożarze, kiedy ludzie między sobą zgadywali się po to, aby pilnować klasztor, żeby nikt, broń Boże, nie rozkradł różnych dzieł sztuki, które się w nim znajdują. Stali dzień i noc pilnując klasztoru. Później dzięki środkom finansowym zebranym pomiędzy w naszych klasztorach, otrzymanych wiadomo z państwa, udało się w bardzo krótkim czasie odbudować i przywrócić Kościół do pierwotnej świetności.
Świetności. Ojcze, co stanęło w płomieniach? Bo rozumiem, że pożar strawił cały dach kościoła, ale cudowny obraz ocalał.
Dokładnie. Spłonął cały dach nad klasztorem i nad kościołem. Samo wnętrze kościoła, Bogu dzięki, jakoś bardzo mocno nie ucierpiało. Natomiast właśnie sam klejnot naszego sanktuarium, czyli obraz Pana Jezusa, pozostał nienaruszony.
Ojcze, przygotowując się do naszego wywiadu, przeczytałem, że w Alwernii bardzo dużą popularnością cieszą się odpusty, zwłaszcza jeden, tak zwana strzelanka. Czy może ojciec coś o tym opowiedzieć? Skąd taka nazwa i dlaczego ten odpust jest tak popularny? No i kiedy przyjechać na tę strzelankę do Alwernii?
Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że strzelanka jest pewnym rysem charakterystycznym naszego sanktuarium. W ogóle strzelankę obchodzono w Alwernii tak naprawdę od samego początku istnienia klasztoru. I to miało związek z momentem rocznicy konsekracji kościoła, która przypada 16 maja. Natomiast z racji takich organizacyjnych przeniesiono odpust, strzelankę na pierwszą niedzielę po Bożym Ciele. I to jest stała data, rokrocznie obchodzona. Dlaczego strzelanka? Ponieważ to jest piękna pozostałość po staropolskiej Polsce, kiedy ku uczczeniu bardzo ważnych gości, zarówno państwowych, jak i kościelnych, strzelano z moździerzy. Więc czemu by nie dla samego Pana Jezusa? Więc w momencie, kiedy procesja wychodzi z kościoła, to wtedy ludzie strzelają, może już nie z moździerzy, ale z petard. I rzeczywiście tych petard jest bardzo dużo, bo jak wyczytałem w kronice, to podczas strzelanki chyba sprzed 5 lat użyto ponad 10 kilogramów tych materiałów pirotechnicznych i oddano ponad 500 wystrzałów.
No to też świadczy o tym, co ojciec powiedział, o tym wielkim przywiązaniu miejscowej ludności do tego klasztoru, do miejsca, no ale przede wszystkim do Pana Jezusa. Ojcze, jakie jeszcze odpusty oprócz strzelanki mają miejsce w Alwernii?
No to oczywiście ku uczczeniu stygmatu świętego Franciszka. 17 września jest to dzień uroczysty dla naszego klasztoru.
Z jednego jubileuszu wkraczamy i wkraczacie wy właściwie jako Bernardyni w kolejny, bo jutro kończy się jubileusz 800-lecia wystawienia pierwszej szopki przez świętego Franciszka w Greczy. Właściwie nie jubileusz, tylko ten czas jubileuszu, który trwa do 2 lutego. W tym roku ma miejsce 800-lecie stygmatyzacji świętego Franciszka z Asyżu. Wy jako jego bracia włączacie się w ten jubileusz, no ale też niezwykłe uroczystości będą miały miejsce w Alwernii. Dlaczego warto przyjechać w tym jubileuszowym roku do sanktuarium?
Gdzie jak nie w Alwernii świętować ten jubileusz? Całe nasze świętowanie jest rozciągnięte na cały rok. I do tych głównych uroczystości, które będą miały miejsce we wrześniu, przygotowuje nas taka 9-miesięczna nowenna. Każdego 17 dnia miesiąca trwa całodzienna adoracja w kaplicy Pana Jezusa Ecce Homo, która kończy się franciszkańskim nabożeństwem o 17:30 i uroczystą mszą świętą, która jest odprawiana przez zaproszonych księży z naszego dekanatu Babice. postawiliśmy przede wszystkim na przygotowanie duchowe. Że to ma być rzeczywiście moment, kiedy każdy z nas może na nowo się odnowić, w tych ranach Chrystusa znaleźć jakieś ukojenie, pokój serca, nie? W tym programie naszego świętowania są też misje parafialne. To też jest bardzo ważny moment dla nas, jako dla wspólnoty parafialnej. Czas zatrzymania się, dłuższego zatrzymania się nad naszym powołaniem, nad Chrystusem cierpiącym. W maju planujemy zrobić sesję naukową, która ma za zadanie przybliżyć nam teologię stygmatów samego tego miejsca, gdzie się znajdujemy, czyli Alverni. I tak jak wspomniałem wcześniej, 15 września odbędą się główne uroczystości jubileuszowe i zwieńczeniem będzie Eucharystia pod przewodnictwem metropolity krakowskiego.
Czyli z wielką pompą.
Z wielką pompą. Jeszcze też z wielką niecierpliwością czekamy na decyzję ze Stolicy Świętej o udzieleniu łaski odpustu zupełnego dla naszego kościoła w trakcie roku jubileuszowego.
Ojcze, a co ojca prywatnie urzeka i urzekło w tym miejscu, kiedy przyjechał ojciec do Alverni?
Cisza. Klasztor znajduje się na uboczu miasta. Tak naprawdę od rynku Alverni dzieli go 200 metrów, ale wjeżdżając na teren klasztoru wkraczamy w zupełnie inny świat. Klasztor otaczają lasy, po których można wędrować, spacerować, modlić się, które zachęcają do takiego wyciszenia się. I myślę, że to po moim pobycie w Kalwarii, gdzie przez cały rok przybywają pielgrzymi, taka Alvernia jest naprawdę wielkim wytchnieniem i zachętą do wyjścia na głębie. Nie?
Taka pustelnia trochę.
Dokładnie.
I odskocznia od tego, co się dzieje w Kalwarii, bo w Kalwarii co rok są pielgrzymi. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na kolejną przerwę muzyczną, ale zanim ona nastąpi, przypominam o tym, że możecie wspierać działalność naszego radia na Patronite, ale też zachęcam do ściągnięcia naszej aplikacji na iOS i na Android, gdzie możecie stale nas posłuchać.
Of wonder, you get your fill to eat, but always keep that hunger. May you never take one single breath for granted, and God forbid love ever leave you empty-handed. I hope you still feel small when you stand beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. And promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance. I hope you taking chances, but they're worth taking. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some hell-bent heart leave you bitter. When you come close to selling out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing glance. When you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance.
God is a willing, constant, and sure,
I hope you dance.
Us along.
I hope
tell
you
me
dance.
Who wants to look back on their years and wonder
I hope
where
you
those
dance. beside the ocean. Whenever one door closes, I hope one more opens. And promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance.
Witam Państwa po krótkiej przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o Alvernii. Ojcze, jutro obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Osób Konsekrowanych. Ojciec jest Bernardynem. Dlaczego akurat Bernardyni? Skąd ta miłość do zakonu braci mniejszych?
Ja myślę, że ta decyzja o wstąpieniu do Bernardynów zrodziła się przede wszystkim w czasie moich pielgrzymek do Kalwarii. Kalwaria była dla mnie takim miejscem...
Punktem odniesienia.
Dokładnie. Punktem, w którym też... Miejscem, w którym podjąłem decyzję o wstąpieniu do zakonu. Wiadomo, pomogła mi w tym modlitwa. Też jakieś takie zaufanie do Maryi, która jest tam szczególnie obecna. I to właśnie tam zacząłem rozeznawać i pytać się Pana Boga, gdzie chce mnie mieć, gdzie mnie widzi. W Kalwarii posługują Bernardyni, więc naturą rzeczy zacząłem się interesować, kim są ci bracia, którzy biegają tu i tam. I tak trafiłem w szeregi Bernardynów.
Z jakimi wyzwaniami ojciec i wy w ogóle, osoby konsekrowane, się mierzycie dzisiaj, w czasach, kiedy mamy tak wielką laicyzację i walkę z Kościołem, powiem wprost.
Jak dotąd osobiście nie spotkałem się z jakimiś atakami ze strony innych ludzi odnośnie tego, kim jestem. Natomiast myślę, że odpowiedź może nam dać sam święty Franciszek. Jedna historia z jego życia, kiedy poprosił swojego towarzysza, brata Leona, aby poszedł z nim razem głosić Ewangelię na ulicach Asyżu. No i weszli do miasta, przeszli przez jedną bramę, drugą, trzecią, aż w końcu z tego miasta wyszli i Leon pyta się Franciszka: Franciszku, mieliśmy głosić Ewangelię. Na co biedaczyna odpowiedział: no właśnie głosiliśmy ją. Swoim przykładem, swoim byciem, tym, kim jestem. Czasami może świadectwo habitu wystarczy.
A co ojca przyciągnęło do Bernardynów? Czy to było właśnie to świadectwo habitu, świadectwo zachowania zakonników Bernardynów, których ojciec spotkał? To tak przekonało, że kurczę, może jednak to jest to?
Tak, na pewno świadectwo życia. Życia radosnego, autentycznego, braterskiego. To były takie rzeczy, które rzeczywiście mnie pociągnęły. Ale także również szacunek dla tradycji. Dlatego, co było wcześniej. kult też maryjny, bo rzeczywiście to jest taki rys charakterystyczny naszej prowincji.
No i też opiekujecie się wieloma maryjnymi sanktuariami, chociażby Piotrków Trybunalski, Skępe, Kalwaria najsłynniejsza, Leżajsk, czy chociażby Matka Boża Sokalska, której dzieje wizerunku są bardzo dramatyczne. I tego klasztoru w ogóle przecież.
A skoro już jesteśmy w Sokalu, to myślę, że warto wspomnieć, że w Alverni, w kościele, jest malutka pozostałość z tego sokalskiego klasztoru, mianowicie organy, które po redukcji granic, no i niestety zamknięciu tamtejszego sanktuarium, zostało przewiezione właśnie do Alverni, gdzie służą do dziś.
Czyli zabraliście, co się dało.
Ratowaliście,
co się dało. Ojcze, czego mogę życzyć na dalsze lata posługi w zakonie braci mniejszych, no i przede wszystkim w Alverni?
Myślę, że ciągłego wchodzenia na głębie i jeszcze doskonalszego poznawania Franciszka. Jeszcze.
No to niech te słowa będą tymi życzeniami na jutrzejszy dzień dla Ojca. A do tego pakietu dodam miłości i wierności Ukrzyżowanemu i Jego Matce. No i rozkochania się w Ukrzyżowanym, tak jak wasz założyciel, święty Franciszek z Asyżu. A na sam koniec naszej audycji proszę Ojca o zaproszenie naszych słuchaczy do odwiedzenia Alverni.
Więc w imieniu swoim i moich braci, którzy posługują na Alvernijskim Wzgórzu, bardzo was serdecznie zapraszam do pielgrzymowania na polską Lavernę, do zagłębienia się w duchowości franciszkańskiej, do modlitwy przed cudownym obrazem Pana Jezusa i doświadczeniu tego, czym tak naprawdę jest prawdziwa miłość. A tą miłość odnajdujemy właśnie w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusie.
Bóg zapłać za rozmowę.